Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Kiedy słuchamy tego zdania o tym, że oko ma być za oko i ząb za ząb, no to oczywiście, tak myślę, pewnie tak macie, że uruchamia to w naszej głowie mnóstwo rodzajów skojarzeń, ale generalnie w wspólnym mianowniku o barbarzyństwie, o jakiejś tępej i bezmyślnej sile, o okrucieństwie, o jakiejś dzikości, jakiejś swołoczy, takim zachowaniu, które w ogóle wykracza poza to, co funkcjonuje w dzisiejszym świecie. Natomiast zdałem sobie sprawę, że wtedy, kiedy to prawo powstało, jakieś 1800 lat przed Chrystusem, wtedy został wymyślony kodeks Hammurabiego, no to był przecież skok cywilizacyjny. To było coś niewiarygodnego na owe czasy. To znaczy, nareszcie wymyślono taki sposób regulacji relacji między ludźmi, który zapobiegał właśnie okrucieństwu. Bo nareszcie było powiedziane, że to oko za oko, a nie na przykład wymordowanie całej rodziny za oko. Że to ząb za ząb, a nie na przykład za ząb wymordowanie całego miasta. To były przecież naturalne odruchy i zachowania. Oczywiście to wszystko było oparte o siłę, która odpowiada na taką samą siłę. Siła, przemoc, kto silniejszy, kto głośniejszy, kto ma mocniejsze argumenty. No tak naprawdę to było u podstaw tego prawa. Także dlatego, że można było kogoś przestraszyć, żeby nie krzywdził. Pan Jezus mówi o złu dzisiaj także i my to trochę zwykliśmy tak tłumaczyć taką zachętą do bycia nijakimi, do bierności. Nie? Że właściwie Pan Jezus mówi, nie stawiajcie oporu złu, właściwie tacy bądźcie po prostu jak takie te sieroty, których wszyscy kopią, lżą i w ogóle, a jeszcze najlepiej, żebyście się z tego cieszyli. Natomiast nie wiem, czy wychwytujecie to w tym tekście, który usłyszeliśmy przed chwilą, że Pan Jezus mówi po prostu rzeczy dziwne, ale nie mówi wcale, żeby tam w ogóle żadnego nie było oporu, tylko definiuje go zupełnie inaczej. On się odnosi do trzech takich sytuacji, które funkcjonowały w ówczesnym prawie. Dzisiaj trochę dla nas może mało przekonywujące albo mało nam mówiące. Pierwsza jest taka, kiedy mówi, jak tam ktoś chce się prawować z tobą i chce wziąć twoją tunikę, to daj mu też i szatę. I to jest taki fragment żydowskiego prawa związany z posiadaniem długu. Że jak ktoś był czymś dłużnikiem, to można było mu zabrać jego wierzchnie odzienie. Ale można je było zabrać tylko na jeden dzień. Na noc należało je zwracać. Ten człowiek przez cały dzień mógł chodzić w takiej, nazwijmy to, bieliźnie, czyli takiej tunice. Natomiast na noc miałby mieć ten płaszcz zwrócony, ponieważ no, takie były zasady, żeby on przetrwał noc, zimno i mógł się czymś okryć. I Pan Jezus mówi, dokładnie pewnie za jego czasów to prawo było nadużywane, że pewnie zabierano wszystko dłużnikowi, zostawiano go golutkiego do imentu. I mówi, jak ci ktoś chce zabrać to, to daj mu wszystko. Wszystko mu oddaj, od razu mu oddaj. Druga rzecz związana jest z tym mówieniem, że jak ktoś cię prosi, żebyś szedł 1000 kroków, to idź 2000. Było takie prawo okupanta, żołnierzy rzymskich, którzy mogli nawet nie poprosić. Oni mieli taki mogli rozkaz taki wydać przechodzącemu Żydowi, że on mógł wziąć ich ekwipunek i 1000 kroków miał nieść go. I 1000 kroków miał go nieść, bo no, takie było prawo. I Pan Jezus mówi, to jak cię prosi, to 1000 przejdź, a idź jeszcze 2000. Po prostu z siebie idź, tak, jeszcze 2000. I w końcu trzecia sytuacja, kiedy mówi, pożycz komuś, kto ci nie gwarantuje, że ci zwróci. Nie wahaj się pomóc i dać pieniądze komuś, kto ci nie daje gwarancji, że dostaniesz te pieniądze z powrotem. No i moglibyśmy powiedzieć, no i co my na to, nie? No w gruncie rzeczy, no rzeczy dziwne, trochę szalone, jakoś tam znajdujące się w naszej przestrzeni życia. No myślę sobie, że mimo wszystko, jeżeli zestawiamy to z jakimś złem, nie? To nie jest tak, że nie wiem, zabierają nam ubranie albo każą nam coś robić i to jeszcze jacyś okupanci, to my to tak robimy z otwartym sercem i cokolwiek nam ktoś każe i w ogóle my tego nie chcemy i to jest ktoś, kto jest naszym przeciwnikiem. No sorry, nie? To znaczy, myślę sobie, że prędzej byśmy powiedzieli Panu Jezusowi, wiesz, no to jednak jest naiwne. To jednak jest zachęcanie ludzi do eskalacji zła. To jest jednak jakaś głupota, że my się teraz zachowamy w taki sposób, że zawstydzimy tego kogoś, że go zaskoczymy naszą reakcją. No my instynktownie czujemy, że myśmy już takie sytuacje w życiu przeżyli. Czasem zadziałało, ale często było jeszcze większą prowokacją. Co więcej, myślę, że od razu też uruchamiamy, jak myślimy o jakiejś złu i przemocy, te skojarzenia dotyczące no, rzeczy takich, które nas otaczają, czyli na przykład przemocy domowej, jakiejś patologii rodzinnej, pedofilii, zbrodni na Ukrainie. I od razu sobie myślimy, ale halo, nie? Znaczy jak? To są te odpowiedzi na takie rzeczy? I myślę sobie, że tu popełniamy błąd. Bo wtedy to słowo, ono się takie staje dla nas kompletnie abstrakcyjne. Bo my zaczynamy dyskutować i prowadzić trochę wtedy takie wewnętrzne, akademickie dyskusje. No właśnie, ale no jak to się ma do patologii rodzinnej? No, przepraszam, nie chcę nikogo jakoś urazić. Ja sobie zdaję sprawę, że takie sytuacje są, ale to jednak nie jest norma. I jednak myślę sobie, że bardziej to słowo jest przemawiające, kiedy zaczynamy myśleć o naszych codziennych relacjach. Sąsiedzkich, w pracy, rodzinnych. No to między nimi się dzieją takie rzeczy, że możemy mieć między sobą nieprzyjaciółmi. Problem z tą Ewangelią, myślę, że też to czujecie, jest taki, że bardzo łatwo tą Ewangelią tak można manipulować. Znaczy manipulować w taki sposób, że teraz powinienem podać takie umoralniające przykłady, najlepiej właśnie z wojny. I one będą właśnie takim tutaj miodem na serce, że przecież jednak można, bo Maksymilian Kolbe mógł. Absolutnie heroiczny czyn. Ale nikt z nas nie jest Maksymilianem Kolbe. Nikt z nas nie jest Matką Teresą z Kalkuty. Nikt z nas, nie wiem, nie jest rodziną Ulmów, która będzie za niedługo beatyfikowana. Znaczy w tym sensie, że bardzo łatwo wejść w taki ton, w którym zaczniemy teraz mówić, że należy, że trzeba, że to jest Słowo Boże. Powiem wam tak, nigdy nie nadstawiałem drugiego policzka. Nigdy nie miałem takiej okazji. Nie wiem, czy bym nadstawił. Nigdy też nie miałem takiego doświadczenia w życiu, że ktoś był moim wrogiem. Jasne, mam ludzi, z którymi się nie dogaduję, mam ludzi, których nie lubię, mam ludzi, którzy mnie doprowadzają do białej gorączki, unikam ich. Macie też takie osoby. Ale tak powiem, że to chyba nie jest ktoś, kto byłby moim wrogiem. Kto by czyhał na moje życie i chciałby za wszelką cenę dopiec. Nie wiem, może kogoś takiego macie. Ja nie mam. I dlatego trochę się uchylam od takiego mówienia, jak powinno być, jak to powinno wyglądać. Nie wiem, czy byłoby nam łatwiej, gdyby Pan Jezus powiedział: błogosławieni, którzy potrafią bronić siebie. Błogosławieni, którzy potrafią tak oddać, że ściana odda. Szczęśliwi są ci, którzy potrafią odpowiedzieć siłą na siłę. Cieszcie się i radujcie, jak potraficie się bronić. Czy by nam to pomogło? Mnie zastanawia inna rzecz w tej Ewangelii. Inna w tym sensie, że ona opowiada tą historię trochę od strony ofiary. A co wtedy, kiedy nie jesteśmy ofiarą? A co wtedy, kiedy będziemy sprawcą zła? My tą Ewangelię intuicyjnie odczytujemy w taki sposób, że ona opowiada o nas i o nas, o ofiarach, że to ktoś na nas. A to my nie potrafimy zła żadnego wygenerować? Ja potrafię. I potrafię być w tym bardzo zapiekły. I to jest straszne. I tak sobie myślę, że ci, którzy zrozumieją, że potrafią być także sprawcami, nie tylko ofiarami, to rozumieją tę Ewangelię. To przynajmniej bliżej rozumienia, co to znaczy nie odpowiadać siłą na siłę. Zobaczcie, że żyjemy dzisiaj w takim świecie, w którym bardzo wygodnie być ofiarą i nie przeczę. Są sytuacje, w których się jest nimi. Ale w równym stopniu naprawdę potrafimy być też sprawcami. I być może może się tak okazać, że to słowo o tym, że miłujcie waszych nieprzyjaciół, to ja jestem tym nieprzyjacielem. I to ktoś mnie ma kochać i mi okazać miłość. Chociaż myśli o mnie najgorzej. Myśli o mnie najgorsze rzeczy, że nie chce mnie widzieć, że mnie znosi, że to ja go doprowadzam do białej gorączki, że to mnie unika. To od razu powoduje, że moje nastawienie serca się zmienia. Nie wiem jak wasze. Znalazłem bardzo ciekawą taką myśl kiedyś o tym, że Mojżesz zapisał prawo na kamiennych tablicach i te tablice zginęły. I może dobrze ten ktoś pisał, bo prawo z kamienia mówi o tym, żeby kamienować. A jedyną rzeczą, którą Pan Jezus zostawił po sobie pisząc, to był ten fragment, kiedy przyprowadzono mu jawną grzesznicę, prostytutkę, a on pisał na piasku. To jest jedyny moment, kiedy coś pisał w Ewangelii, a potem to zostało rozsypane. I dobrze. Na tym polega różnica między starym prawem a nowym prawem. Tamto mówiło, żeby rzucać kamieniami, a Jezusowi chodzi o serce. Bo może się tak okazać, że ten kamień, który rzucimy w różny sposób, słowem, wpisem, Twitterem, czymkolwiek jeszcze, wróci do nas. A Jezusowi chodzi o serce. Ci to zrozumieją, którzy zobaczą, że tak jak ofiarami możemy być też sprawcami.